Z Jodłowej przenosimy się za zachodnią granicę. Przy telefonie jest dr Sławomir Ozdyk. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Obserwował pan zdarzenia z Chemnitz?
Tak, obserwowałem zdarzenia w Chemnitz. 1 września mieliśmy potężną demonstrację w Chemnitz organizowaną przez 3 ugrupowania. Przez partię polityczną AfD, przez ugrupowanie Pegida, jak i też przez ugrupowanie Pro Chemnitz. Właściwie to były dwie oddzielne demonstracje AfD, Pegida plus Pro Chemnitz. Natomiast w czasie demonstracji, którą wcześniej zameldowali, dostało przez policję zakaz demonstrowania na trasie, którą wcześniej została wybrana. Dlatego ugrupowanie Pro Chemnitz rozwiązało demonstrację i wszyscy już jako zwykli obywatele niemieccy, którzy mają prawo demonstrować, przyłączyli się do demonstracji AfD i Pro Chemnitz. Demonstracja do końca się nie udała. Została zablokowana przez ugrupowania lewicowo-lewackie, które zrobiły tak zwaną sitzblockadę, czyli blokadę siedzącą, znaną również państwu z polskiej sceny politycznej. Grupka 50 osób, cyrka 50 osób usiadła na trasie przemarszu i ten przemarsz zablokowała. Policja niemiecka powinna właściwie, taki jest jej obowiązek, umożliwić demonstrantom dokończenie tej demonstracji, przejście tą trasą wyznaczoną dalej. Natomiast policja nic w tym kierunku nie zrobiła, pomimo iż do dyspozycji, jak podkreślają politycy AfD, miała zarówno armatki wodne, jak i tak zwane Räumungsfahrzeuge, czyli specjalnie przystosowane samochody do usuwania przeszkód na trasie demonstracji na przykład. Nic tym faktem nie zrobiła i o godzinie 19:00, bo do tej godziny ta demonstracja była zgłoszona, była zameldowana, jeden z funkcjonariuszy policji podszedł do czoła demonstracji i prosząc, aby tego nie nagrywać, niestety nie udało się, gdyż było tam setki dziennikarzy, wszystko szło live. Przekazał informację, iż dostał z samej góry rozkaz, iż ze względu na przekroczenie czasu demonstracji, demonstracja zostaje rozwiązana. Oczywiście czas demonstracji został przekroczony tylko i wyłącznie dlatego, że ta grupka osób tą demonstrację zablokowała, a policja nic z tym faktem nie zrobiła. Mieliśmy do czynienia z dużą ilością różnych incydentów. Atmosfera była bardzo, bardzo, bardzo napięta, bardziej napięta, mimo iż mieliśmy tylko 9 osób rannych i 20 kilka aresztowanych. Sytuacja była napięta, nie eskalowała tylko dlatego, iż tym razem było dużo, dużo, dużo więcej policji, zarówno saksońskiej, jak i która przyjechała z Bawarii i z innych landów, również z Berlina. Mieliśmy tereny zablokowane, mieliśmy zakaz dostępu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale było bardzo dużo problemów, na przykład z organizacjami lewacko-lewicowymi. Zjechało sporo takich ugrupowań, w tym słynna Antifa, w tym jeszcze słynniejszy Czarny Blok, który z różnych zakątków przemarszu tej demonstracji próbował dostać się do demonstrujących, atakował linie policyjne z różnych stron. Policja na Twitterze podawała, iż ci demonstranci z Czarnego Bloku mają zaprzestać zbierania kamieni, czy zbierania różnego rodzaju ciężkich przedmiotów, na przykład z trasy przejazdu tramwaju, i aby tymi kamieniami w demonstrantów nie rzucała. Musimy również zaznaczyć, tego oczywiście ukryć się nie da, że również wśród demonstrantów, którzy demonstrowali sprzeciw wobec polityki migracyjnej pani kanclerz Angeli Merkel, było sporo osób związanych z tak zwaną sceną hooligans, czy z sceną neonazistowską. Oczywiście to były marginalne grupki, ale to wystarczyło do tego, ażeby zdarzenia, które te grupki wywoływały, zostały w mediach rozdmuchane do maksimum. non-stop pokazywało się atak na jednego z dziennikarzy, pokazywało się, że ktoś pokazał tak zwane hitlerowskie pozdrowienie. W czym rzecz, o co chodziło? No chodziło o to, ażeby, szanowni państwo, zmarginalizować jak najbardziej tą naprawdę, jak na warunki niemieckie, potężną demonstrację, która przeszła ulicami Chemnitz. Miasto Chemnitz systematycznie zaniżało ilość osób w tej demonstracji uczestniczących. Najpierw mówiono o 6 tysiącach, potem o 4,5 tysiącach. Natomiast dla każdego było jasne, kto przyglądał się tej demonstracji, nie musiał być na miejscu, wystarczyło włączyć jakikolwiek kanał telewizyjny, iż tych demonstrujących było dużo, dużo, dużo więcej. Podkreśla się również, iż wówczas, kiedy demonstracja AfD została rozwiązana, demonstracja promigracyjna, czyli demonstracja lewej strony sceny politycznej, jak to się mówi w Niemczech, toczyła się dalej gdzieś do godziny 20:30. Tamci mogli demonstrować spokojnie, nie musieli swojej demonstracji rozwiązywać. Doszło do dużej ilości przepychanek. Co przeszkadzało również mediom mainstreamowym, to to, iż podczas tej demonstracji niesiono bardzo duże zdjęcia osób zamordowanych. Właściwie, jak to mówili ci, te zdjęcia niesiące osób zamordowanych przez politykę migracyjną rządu niemieckiego. Te zdjęcia ukazywały to, iż te osoby nie są anonimowe, iż te osoby były ojcami, braćmi, synami, a nie jakimiś anonimowymi ofiarami kogoś, jakiejś anonimowej osoby. Czy demonstracje będą ciągnęły się dalej? Tak, będą ciągnęły się dalej z bardzo prostego powodu. Mieszkańcy Chemnitz i wszyscy inni, jak podkreślają, czują się po pierwsze zagrożeni, nie czują się bezpiecznie w swoim własnym mieście. Po drugie, jak się mówi, czują się jakby dotknięci mainstreamowym przekazem mówiącym, że te 10 tysięcy osób, które tam maszerowało, to sami neonaziści i skrajni rasiści. Musimy jednak również podkreślić, iż w mediach mainstreamowych dochodzi do innego spojrzenia na sytuację, która panuje w Saksonii. Jeden z dziennikarzy opiniotwórczych powiedział, iż dziwi się, iż premier Saksonii w ten sposób podchodzi do sytuacji, gdyż jeżeli na ulicę miasta wychodzi taka duża ilość osób, to coś w tym musi być. To coś jest nie tak. To polityka, którą prowadzi na przykład Saksonia czy też rząd w Berlinie, widocznie nie spełnia oczekiwań niektórych ludzi i dlatego należy jeszcze raz przemyśleć to, o czym ci ludzie na ulicy, czyli to, co oddolnie ma trafić w górę, czyli co oddolnie ma trafić do rządzących w Niemczech, ci ludzie chcą przekazać.
A czy to coś trafia? Czy te fale z Chemnitz docierają do Berlina?
Z rozmów mainstreamowych i z rozmów i z przekazów mainstreamowych, z przekazów dziennikarzy, telewizji i ze spotkania w czwartek przed tą wielką demonstracją były tak zwane rozmowy saksońskie. To tak jakby nasz okrągły stół z 89 roku, tylko że te stoły tam były prostokątne, przyjechali ministrowie rządu saksońskiego i rozmawiali z obywatelami. I tutaj ten przekaz, mimo starań, w przyszłym roku będą w Saksonii wybory i AfD bardzo inteligentnie to kanalizuje, ma duże poparcie w Saksonii. Te rozmowy przy tych stołach różnych ministrów rządu saksońskiego raczej nie przyniosły oczekiwań w Saksonii rządzących. Ludzie wyrażali podczas przemowy pana ministra w Saksonii, jak i podczas przemowy pani burmistrz Chemnitz, wyrażali głośno swój sprzeciw, szczególnie wówczas, kiedy pan minister Saksonii przekazał informację, że będą starali się walczyć z tym neonazizmem i z tą brutalizacją życia społecznego w Saksonii. Musimy jeszcze jedno powiedzieć. Dzisiaj odbędzie się potężny koncert rockowy, kapel zespołów muzycznych związanych z lewacką sceną polityczną w Niemczech. I tutaj mnóstwo ludzi również zjedzie się do Chemnitz, aby pokazać, iż Chemnitz jest miastem kolorowym, promigracyjnym, a nie jest miastem brunatnych koszul. I to też spotyka się, tak jakby pomoc mainstreamowa, czy jakby taka propaganda lewacka spotyka się z dużym oporem mieszkańców Chemnitz i nie tylko. Ta propaganda jest o tyle nachalna, że tą nachalność zauważają również niektórzy przedstawiciele mainstreamu, uważając, iż dalsze takie propagowanie tej ala, mówiąc w cudzysłowie kolokwialnie, brunatności Chemnitz do niczego dobrego nie doprowadzi.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. W Poranku Wnet wystąpił dr Sławomir Ozdyk. A my, proszę Państwa, jesteśmy w Jodłowej. Partnerem naszej podróży, tej części naszej podróży jest Cedrop, za co serdecznie dziękujemy. Patrzymy na zegar. Jest godzina 8:15. Radio Poranku. Gościem Poranka Wnet jest pan Lesław Wereszczykowski. Wereszczyński, bardzo przepraszam, przedsiębiorca, od razu sobie poprawię, Wereszczyński, przedsiębiorca z Dębicy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przedsiębiorca po przejściach. Spróbujmy krótko scharakteryzować, do jakiej grupy przedsiębiorców pan należy i co się pana przedsiębiorstwu przydarzyło?
Tak, przedsiębiorstwo jest stare, bo przedsiębiorstwo działa od 1938 roku. Powstało w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale po transformacji przeżywało swoje trudności i w międzyczasie nawiązało współpracę z firmami Kmetki, Zdzisława Kmetki. Było tych firm kilka. Współpraca się układała zupełnie dobrze. Polegała to na tym, że zlecaliśmy niektóre usługi firmom zewnętrznym. W konsekwencji ten nasz partner Zdzisław Kmetko i jego firmy nie odprowadzały, jak się okazało później, składek do ZUS-u i nie odprowadzały VAT-u. Polskie urzędy, czyli ZUS i Urząd Skarbowy, przeniósł ciężar spłaty tych zobowiązań na firmę, na moją firmę i na ponad 300 innych firm, które w Polsce funkcjonują i działają. Zdzisław Kmetko jest w tej chwili w Szwajcarii i nic mu się nie dzieje, życie prowadzi, a firmy mają obowiązek zapłaty tychże składek. Są to wielkie kwoty, bo współpraca trwała w granicach 18 miesięcy, więc są to kwoty takie, które mogą powodować obciążenie tymi kwotami, mogą powodować zaprzestanie działalności nawet firmy, więc to jest sprawa poważna, która wymaga specjalnego podejścia i rozwiązania.
300 firm to są tak zwane średnie firmy, czyli zatrudniające od kilkudziesięciu do kilkuset osób.
Tak, to są firmy małe i średnie, zatrudniające, tak jak pan redaktor powiedział, od kilku do kilkuset osób.
Czy możemy powiedzieć, kim jest pan Zdzisław Kmetko?
Tak, jest to przedsiębiorca, który działał w rejonie Wrocławia, miał swoje firmy, wcześniej transportowe, a potem tak zwane firmy, które świadczyły usługi outsourcingowe. Po jakimś tam czasie swoją działalność prowadził z Berlina. Miał tutaj spółki córki w Polsce i ta działalność była korzystna dla polskich firm, bo
wydawało się, że jest korzystna, bo nie płacił ZUS-u i nie płacił VAT-u, ale też nie płacił, bo mógł nie płacić, dlatego że był człowiekiem układu.
Tak, był człowiekiem układu i wydaje mi się, bo upływa już sporo czasu, to miało miejsce w 2012-2013 roku, a do dzisiaj ta sprawa nie została rozwiązana i ten człowiek funkcjonuje za granicą, Myślę, że jest sporo osób wspierających tego człowieka, pomagających mu funkcjonować no, niezgodnie z prawem.
Bo musiał mieć układ w Urzędzie Skarbowym?
Musiał mieć układ w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie.
Bo nie dostawał ponagleń, bo ZUS go nie widział,
tak.
Bo Urząd Skarbowy go nie widział, tak? Czyli
tak,
to
tak jest.
Tak zwany, a zna pan życiorys pana Kmetko? Należał do, może do jakichś służb tajnych? Albo...
Tak, on sam się przyznawał, że był w służbach specjalnych wcześniej. Należał do UB, więc był pracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
O czym pan pewno nie wiedział wtedy, kiedy pan podpisywał z nim umowę. I dzięki tym kontaktom udało mu się 300 firm oszukać, bo to było oszustwo.
Tak, w sumie okazało się, że to jest oszustwo. Oszukał firmy, oszukał państwo, bo...
No dobrze, a jak państwo by na to by zareagowało? Co państwo by zrobiło? Czy państwo stanęło po stronie przedsiębiorców? Czy ktoś został ukarany za to?
Nie. Państwo wprawdzie poprzez swoich urzędników, poprzez swoje urzędy w wielu przypadkach zajęło właściwą pozycję, broniąc przedsiębiorców, ale broniąc słownie, bez czynu. Nie ma na ten moment efektów tej obrony. Muszę powiedzieć, że o wiele bardziej elastycznie, bardziej biznesowo do sprawy podchodzi Ministerstwo Finansów. Powstał tam taki zespół roboczy powołany przez ministra do wsparcia tych przedsiębiorców, którzy współpracowali z firmami Kmetki i wypracowuje jakieś rozwiązanie, które byłoby korzystne i dla państwa, i dla tych przedsiębiorców. Na ten moment jakichś konkretnych rezultatów jeszcze nie ma, ale przynajmniej w wielu przedsiębiorcach jest jakaś nadzieja, że idzie to w właściwym kierunku.
Ale czy do tych 300 przedsiębiorstw, do pana przedsiębiorstwa zapukali komornicy, przejęli część przedsiębiorstwa, czy któreś z tych przedsiębiorstw naprawdę zbankrutowało? Czy zna pan takie historie i sytuacje?
Tak, sytuacja jest różna w zależności od miejsca, gdzie działają przedsiębiorstwa i wielkości ich kondycji finansowej. Są przedsiębiorstwa, które przestały już funkcjonować, są przedsiębiorstwa, które borykają się z tym problemem, próbują spłacać i są przedsiębiorstwa, które mają na ten moment otwarte rozprawy w sądzie, przebiegają kontrole. Proces trwa, ale na ten moment nie zmierza to w kierunku rozwiązania problemu.
No a dobrze, ale jak to się stało? Bo pana przedsiębiorstwo podpisało porozumienie, umowę.
Umowę o współpracy.
Umowę o współpracy. No to przychodzi pan z taką umową do współpracy, do ZUS-u i mówi, przepraszam bardzo, to jest umowa. I urzędnik w ZUS-ie czyta umowę i mówi, rzeczywiście ma pan rację i powinno być po sprawie. Czy, co się wydarzyło?
Tak nie jest. Te umowy zostały zakwestionowane.
Przez kogo zakwestionowane?
Przez najpierw ZUS, a potem Urząd Skarbowy.
A na jakiej podstawie zostały zakwestionowane?
No, uznane są jako umowy fikcyjne, bo twierdzi się, że nie było faktycznego przejścia pracowników z naszych firm do firm Zdzisława Kmetki.
A, że oni byli tutaj i zostali tak, zatrudnieni?
Tam i tak jest. Chociaż wynagrodzenia, pensje wypłacały firmy Kmetki.
Bo na tym polega outsourcing, że ludzie pracują w wielu miejscach, w tym samym miejscu zatrudnienia, a są wynajmowani przez inne firmy, tak?
Taka była
reguła. Zmieniły się rządy, zaczęła się dobra zmiana, czy z tą dobrą zmianą, nie wiem, lepiej się współpracuje, gorzej się współpracuje, jak to wygląda?
Powiem tak, pewnie zainteresowanie tą sprawą jest spore i wielu ludzi z nowego rozdania interesuje się tą kwestią. Natomiast jest to niewystarczające, bo no powiem tak, rozmowy są ciekawe i pełne nadziei, natomiast uruchomiony wcześniej walec idzie dalej i zmiata tych przedsiębiorców stopniowo. W sądach są rozprawy, zapadają wyroki na niekorzyść przedsiębiorców. Urząd Skarbowy wydaje decyzje na niekorzyść przedsiębiorców z decyzjami, gdzie obciąża VAT-em i podatkiem tych przedsiębiorców. Więc ten mechanizm nie został wstrzymany. ale ten walec nadal się toczy. On wgniata stopniowo. Silniejsi jeszcze pozostają, słabsi po prostu przestają funkcjonować.
A pan Zdzisław Kmetko jest w Szwajcarii, a Szwajcaria jest poza zasięgiem naszego wymiaru sprawiedliwości.
Tak.
Sobie tam może beztrosko patrzeć na to, co tu się dzieje i na te męki przedsiębiorców, których tych 300 przedsiębiorców.
Tak, uczestniczył w kilku programach, bo przecież z nim jest łączność i można z nim rozmawiać. Popijając kawę, no, bardzo, bardzo zadowolony ze swoich osiągnięć, no, prezentował się w tej polskiej telewizji zupełnie tak, jakby nic się nie stało.
Pan ma przedsiębiorstwo, zatrudnia pan 200 osób?
Prawie 200 osób, tak jest.
I jak pan się broni przeciwko temu wszystkiemu? Stać pana jeszcze na proces, na zatrudnianie pracowników?
Prowadzę rozmowy i z Urzędem Skarbowym, i z ZUS-em po to, aby proces wydłużać, aby można było uzyskiwać, no, przychody, które w przyszłości pozwolą na uregulowanie tych nieswoich zobowiązań.
A abstrahując od pana przedsiębiorstwa, które co robi?
Produkuje urządzenia chłodnicze, ale nie tylko chłodnicze, bo do sprzęt taki wydobywczy, sprężarki śrubowe. Jesteśmy jedynym producentem w Polsce sprężarek śrubowych, chłodniczych i do przetoczenia gazu. Więc nasze urządzenia pracują w kopalniach węgla kamiennego, pracują w kopalniach miedzi, pracują w przemyśle wydobywczym gazu, pracują w zakładach przetwórstwa owoców warzywnego, w zakładach mięsnych, drobiarskich, w zakładach chemicznych. Jest to przemysł ważny dla gospodarki narodowej.
I abstrahując od pana sytuacji, jak pan ocenia strategię gospodarczą dobrej zmiany i premiera Mateusza Morawieckiego?
Oceniam dobrze, z tym, że wydaje mi się, że nie doszło jeszcze do, nie starczyło czasu na to, aby zająć się taką sprawą. A wydaje mi się, że jeśli mówimy o 300 przedsiębiorstwach, to jest ból wielu ludzi, bo w moim przedsiębiorstwie pracuje około 200 ludzi, ale trzeba dodać ich rodziny. Oni wszyscy się tym przejmują, wszyscy się martwią, nie znają jutra.
To jest sytuacja dotycząca 300 przedsiębiorstw, ale te decyzje, które w skali makro mają pomóc przedsiębiorcom, one docierają do pana? Coś panu ułatwiły, czy może przeciwnie, utrudniły panu prowadzenie przedsiębiorstwa?
Na ten moment nie jest to jeszcze odczuwalne, powiem tak. Moja sprawa, no, wlecze się, nie jest załatwiana, a oczekiwałbym, życzyłbym sobie, aby była specjalnie potraktowana, bo te przedsiębiorstwa są tego warte. To jest spory potencjał polskiego przemysłu, który za chwilę przestanie istnieć.
No, taka groźba wisi nad pana zakładem?
Tak.
Bo jakie to są kwoty?
No to są kwoty wielomilionowe, więc to jest obciążenie na wiele lat, gdyby trzeba było spłacać. To naprawdę ciężar no, nie do zniesienia. Dzisiaj trzeba inwestować, żeby trwać na rynku, żeby mieć produkt konkurencyjny, a nie spłacać cudze zobowiązania. Przedsiębiorstwa tego nie wytrzymają, wypadną z rynku.
300 polskich przedsiębiorstw, a w końcu nie tak dużo jest polskiego kapitału, nie tak dużo, tylko w niektórych branżach trochę się jeszcze bronimy jako polski kapitał, polska przedsiębiorczość.
Jeśli my nie będziemy produkowali tych sprężarek, będą produkowały firmy zachodnie, które na rynku polskim są. Oczywiście nic się nie stanie, tylko nie będzie to polska sprężarka, będzie to sprężarka zagraniczna.
I podatki będą płacone
w innych krajach.
W innych krajach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Lesław Wereszczyński, przedsiębiorca z Dębicy, był gościem Poranka Wnet, który jest z Jodłowej. A jak już państwo wiedzą, partnerem tych poranków naszych w tym tygodniu jest Cedrop.